Miałam taki czas, że miałam taką może trochę pretensję, dlaczego się urodziłam w takiej rodzinie, że nie dość, że nie mam rodzeństwa, to jeszcze właśnie tutaj jestem taką półsierotą. I tak to było takie trudne, ale później sobie to wszystko jakoś tak wytłumaczyłam i naprawdę po nawróceniu mi się ten obraz Boga tak, no tak wyrysował jako najwspanialszego tatusia, że sobie pomyślałam, że rzeczywiście całe życie tęskniłam za wspaniałym tatą, którego nie miałam. I po nawróceniu mam tego wspaniałego tatę w niebie. Ja jestem właśnie taka szczęśliwa dzięki temu, bo też nie mam jakby złych wzorców z ziemi. No ale to tak tylko się mówi. Wiadomo, że to są emocje i na pewno wiele tam, no, takich miałam smutnych jakichś dni w związku z tym, że właśnie tego taty nie było. Ale Bóg mnie z tego tak, no dał mi odczuć tę swoją miłość na tyle, że to przestało już dawno być problemem.
Małgorzata Machała, witam w programie Ostatnia Spowiedź. Zwykle w tym cyklu programów rozmawiam z osobami, które odeszły od Kościoła katolickiego po tym, jak weszły w żywą relację z Jezusem Chrystusem. Dzisiaj jednak mam wyjątkowego gościa, ponieważ wprawdzie Amelka weszła w żywą relację z Jezusem, ale nie wyszła z Kościoła katolickiego. Jak to się stało? Mam nadzieję, że zaraz się wszystko wyjaśni. Rzadko wracamy wspomnieniami do tego dnia, kiedy nawróciłyśmy się, uwierzyłyśmy w Jezusa, więc pomyślałam, że dzisiaj stworzę ku temu okazję. Napijemy się herbaty ze swoją szwagierką, ale przy okazji będę chciała, żebyś wróciła do tego czasu, kiedy rzeczywiście poznałaś Jezusa. Było to chyba dosyć dawno. Przypomnij mi, ile lat temu?
No, to już 18 lat.
No to osiągnęłaś pełnoletność duchową w tym roku. No właśnie, twoja historia jest taka nietypowa. Zawsze jak o niej myślę, to tak sobie uświadamiam to, że no, twoja droga duchowa była zupełnie inna niż większość osób w naszym kraju, no bo nie byłaś związana ściśle z tą ścieżką katolicką. Więc jak to się stało, że właśnie wychowywałaś się trochę w innym środowisku niż to nasze typowe.
Wiąże się to z tym, że w mojej rodzinie praktycznie nie byliśmy katolikami, ponieważ moja mama i moja babcia należały do sympatyków Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Także od dziecka uczestniczyłam w spotkaniach tamtego kościoła i jakby się utożsamiałam z tymi prawdami czy zasadami, które oni głosili, dlatego też siebie uważałam za adwentystkę, przynajmniej do jakiegoś momentu swojego życia.
A gdzie w tej historii jest tata? Bo powiedziałaś o mamie i o babci.
Tak, ponieważ no, wychowywała mnie tylko mama. Jestem jedynaczką i mama wychowywała mnie samotnie, więc taty nie było w tej. Nie ma.
Ale tak z tego, co pamiętam, to mówiłaś, że też mimo wszystko ta twoja droga duchowa, ona gdzieś tam miała te punkty styczne z katolicyzmem. Na czym to polegało?
Związane to było właśnie z tym, że moja mama w pewnym momencie zaczęła jakby odchodzić od adwentyzmu i w jakiś sposób zaczęła słuchać takich tych społecznych, powiedzmy, albo może nawet nie tak, bardziej się zaczęła przejmować takim ostracyzmem trochę społecznym i w pewnym momencie, kiedy ja miałam 8 lat, to mama rzeczywiście posłała mnie do tej takiej komunii, a wcześniej jeszcze miałam chrzest w kościele katolickim, to też takie niezwykłe, ponieważ wcześniej mama miała jakby takie przekonanie, że tylko adwentyzm, a kościół katolicki jest właśnie takim kościołem odstępczym, więc nie chciała mieć z nim nic wspólnego i mnie też tak wychowywała, prawda, że nie chodziłyśmy do kościoła katolickiego i on był tylko, powiedzmy, w takiej świadomości, że jest. I tam czasem babcia chodziła do kościoła, tak przy okazji większych świąt, ale mówię, ja z mamą to nie.
No a jeszcze wróćmy w takim razie do tego wątku właśnie wzrastania w tym środowisku adwentystycznym. Jaki to miało wpływ, jakie znaczenie dla ciebie Z czym się wiązało w ogóle bycie takim obserwatorem tego życia adwentystycznego?
Znaczy ja nie czułam się obserwatorem. Ja jak się wychowywałam, to byłam tam po prostu dzieckiem, które uczestniczyło w tych spotkaniach, uczestniczyło w szkółce niedzielnej. Ja byłam jakoś tak zaangażowana później w taki chór, taki bardziej młodzieżowy. Także ja się czułam jakby adwentystką. No wiadomo, wychowywałam się z tymi ludźmi od zawsze i byłam z nimi zżyta. Tym bardziej, że ten zbór właśnie był w mojej rodzinnej wsi praktycznie kilka domów od nas. Także my tam chodziliśmy też nie tylko w soboty na te nabożeństwa, ale właśnie z wujkiem i z ciocią, z Klejnowskimi mieliśmy takie różne też czasem prace polowe, czy takie po prostu mama chodziła do nich tak po prostu po sąsiedzku. Także na pewno ukształtowało to moje takie myślenie, jeżeli chodzi właśnie o moralność, ponieważ jakieś normy biblijne były tam uczone właśnie od zawsze, nie? I ja też jakby w tych normach się wychowywałam. Moja mama poważnie do tego podchodziła i u nas Bóg, Biblia to były praktycznie na porządku dziennym. Ja za to jestem bardzo wdzięczna mojej mamie, ponieważ właśnie wyrastając w takiej atmosferze, że właśnie traktuje się poważnie Boga, poważnie Biblię, śpiewałyśmy dużo piosenek, no tamtejszych adwentystycznych, no to ja tak nasiąkłam tymi wartościami i rzeczywiście czułam się taka jakby jedną z nich.
Ale tak swoją drogą to w niezwykłej wsi się wychowywałaś, skoro zbór adwentystyczny był tak vis-a-vis waszego domu, czy bardzo blisko. Jak to się stało? Gdzie ta wieś? Że taka różnorodność.
Tak, wspaniała wieś. Zbór ten obchodził kilka lat temu 50-lecie swojego istnienia, także oni tam są już dość długo. Ta wieś to Chojeniec, pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy będą słuchać z Chojeńca, tego mojego świadectwa, a mam nadzieję, że tak będzie. W tej wsi mieszkali nie tylko adwentyści, czy mieszkają, ale właśnie katolicy, świadkowie. Też się słyszało właśnie o zielonoświątkowcach. Gdzieś takie padały określenia badacze pisma, to ja już na przykład nie wiem, o kogo to chodzi, ale rzeczywiście była taka duża różnorodność, jeżeli chodzi o właśnie podejście do religii. Także nikt nie był dla nikogo tam jakoś tak, no nikogo nie traktowano źle, dlatego że jesteś po prostu nie katolikiem, także to było takie no dość ciekawe. Ja tak z perspektywy na to patrzę, że ja jako właśnie taka jakby adwentystka też się nie spotkałam z jakimś tam, no nie wiem, ostracyzmem czy z czymkolwiek, jakimś prześladowaniem. No ponieważ to tak po prostu było, że co dom to ktoś był z jakiegoś innego wyznania i to nie wiem, i dzieci tak samo się traktowały. Miałam koleżankę właśnie ze świadków, także bardzo fajną dziewczynę.
Ale to było jednak, no jest intrygujące, że mama w pewnym momencie zdecydowała się i tak posłać cię gdzieś tam na te lekcje religii do kościoła katolickiego, nie? No takie...
Tak, nie wiem dlaczego. Myślę, że to trzeba by zapytać moją mamę, co ją do tego skłoniło. Coś pewnie już zaczęła tam może już też widzieć u adwentystów, co jej tak nie do końca pasowało, bo wiem, że mama się nie zadeklarowała nigdy jako właśnie członek, nigdy nie przyjęła chrztu, więc no ale mówię, to musiałaby moja mama odpowiedzieć na to pytanie.
A tutaj wspomniałaś o tym, że była ta taka nietypowa rzecz, jaką jest obcowanie z Biblią. Czy ty, no nie wiem, miałeś jakieś takie zwyczaje właśnie czytania wspólnego, czy tutaj, nie wiem, mama, babcia odgrywały taką rolę w tej nauce prawd biblijnych? Jak to było? Może swoją Biblię miałaś?
A widzisz, Gosiu, właśnie tak. Były zwyczaje. Myśmy z mamą wieczorem czytały Biblię i właśnie adwentyści mają coś takiego, że oni organizują takie kursy. I mama często na te kursy się zapisywała i mnie zapisywała, także wieczorem trzeba było, powiedzmy, odrobić taką lekcję biblijną. I to było takie, no, dość często żeśmy to robiły, czyli razem czytałyśmy fragment, wypełniałyśmy tam jakieś odpowiedzi na te pytania. I Na pewno dużo czytałyśmy Biblii. Był taki moment, kiedy ja dostałam swoją pierwszą Biblię, swoją własną, i to właśnie też dzięki wujkowi Skajnowskiemu, który jakby tak mnie, no, ja się czułam wtedy strasznie dumna, bo przyszedł do nas i przyniósł i dał mi tę Biblię. Ja miałam wtedy tak około 10-11 lat. Ja, no, tak się poczułam przez niego potraktowana właśnie tak poważnie, bo on też mi powiedział, no to teraz czytaj. Mhm. I tak miałam swoją Biblię, to jest właśnie ta Biblia, która mi towarzyszy i jest po prostu wspaniale pozakreślana, bo lubię właśnie ją ciągle mieć. Ten egzemplarz właśnie.
Masz jeszcze dobry wzrok, tak. Bo literki są nieduże.
Jeszcze tutaj kwestia mojej babci, tak powiedziałaś. Mhm. Babcia była człowiekiem takim, taką właśnie prostą osobą, ale ja przed oczami mam właśnie ją, jak siedzi i czyta Biblię. To też było, mhm, wiesz, niezwykłe, ponieważ babcia no, nie miała takich jakichś wielkich przemyśleń, czy nie wiem, jakichś filozoficznych, ale ona po prostu tę Biblię czytała i ja to widziałam. I to na mnie, jako właśnie na dziecku, robiło niesamowite wrażenie, że ona traktuje Biblię poważnie. Mhm. Z jednej strony właśnie tutaj mama, tutaj babcia, i ja wiedziałam, że właśnie Biblia jest, no, poważną księgą, że dorośli siedzą, czytają, poświęcają czas, babcia przecież mogła robić inne rzeczy, mogła czytać inne książki, ona siedziała i czytała w koło właśnie Biblię. I też kiedy babcia moja umarła, to ja bardzo chciałam ten egzemplarz Biblii mieć. Mhm. I teraz mam ją w domu i dziękuję mojej mamie, że mi oddała tę, mhm, Biblię. Także taka rzecz.
Ważny przykład babci, nie? Też taki, no, niesamowity. Ale no, chciałam jeszcze tak zapytać cię o to, że wzrastałaś właśnie w tym otoczeniu takich norm biblijnych, nie, zasad biblijnych. Jednocześnie, no, byłaś grzecznym dzieckiem, czyli byłaś taką dobrą osobą, i no, jak u ciebie kształtowało się to przejście od wiedzy o Jezusie, którą miałaś, do takiego poczucia grzeszności, no i jakiegoś takiego pragnienia, żeby kiedyś osobiście się do Niego zwrócić?
Myślę, że to też jest taki moment, znaczy może nie było takiego momentu jakiegoś, że ja tak to wszystko zrozumiałam, tylko to był taki długi proces właśnie poznawania woli Bożej, poznawania właśnie tego, czym jest Ewangelia. I tu muszę jakby tak powiedzieć, że rzeczywiście u adwentystów ja usłyszałam Ewangelię, że Jezus jest Zbawicielem i że tylko Jezus, że człowiek jest grzeszny i powinien właśnie do Jezusa się zwrócić. I ja miałam taki moment w swoim życiu, kiedy byłam takim dzieckiem około 11-letnim, kiedy rzeczywiście tak w takim dziecięcym zaufaniu zawołałam do Jezusa. Wiązało się to z tym, że chorowałam wtedy i bałam się śmierci, a wiedziałam, że jestem grzeszna. No, mówisz, że byłam grzecznym dzieckiem, ale właśnie o to chodzi, że ja wiedziałam, że jestem grzeszna. Bardzo miałam takie wyrzuty sumienia, bo na przykład, nie wiem, w szkole oszukiwałam, byłam niemiła dla mamy, czy tam źle jakoś myślałam o innych, i mnie to mocno gryzło. Także takie poczucie, że jestem właśnie zła, czyli grzeszna, czyli tak jak mówi Biblia, zasługuję na potępienie, to mi jakoś dość wcześnie się odezwało. Więc kiedy tak zachorowałam, to pamiętam, że miałam taki lęk, że mogę trafić do piekła. I pamiętam, że wtedy się bardzo modliłam do Boga, żeby właśnie mnie uratował, żeby po pierwsze mnie uzdrowił, żebym żyła, ale też na pewno, żeby mnie uratował właśnie, żeby był moim Zbawicielem. Moja mama to wie, bo ja wtedy napisałam taką piosenkę.
O, może zaśpiewasz?
Tak. Tak właśnie, nie będę śpiewać, bo już mam chrypkę.
To poczekamy na inną okazję, ale...
Tak, i napisałam właśnie wtedy taki wiersz, do którego dopisałam piosenkę. Ja mogę tylko zarecytować, i tam właśnie było coś takiego. Kto jest moim Zbawicielem, kto pasterzem moim jest, powiedz proszę, czy nie Chrystus, który ciągle kocha Cię. I później był refren. Jezus dla mnie żył, Jezus za mnie zmarł, Jezus swoją krwią żywot wieczny mi dał. I tam były trzy zwrotki. Ja właśnie tak mocno przeżywałam właśnie ten fakt, że no właśnie, że mogę umrzeć. I pamiętam, że później jak wyzdrowiałam, no to tak, widzicie, no do tej pory to pamiętam, nie? Mm-hmm. Ale teraz jak jestem już taką starszą chrześcijanką, to wiem, że to nie do końca jeszcze było takie pełne nawrócenie, tylko bardziej takie zrozumienie potrzeby Jezusa. Ale no cieszę się, że mam taki w życiu taki moment. Bo teraz jako mama to też jest dla mnie takie, wiecie, no niezwykłe. Wiesz.
No tak, tak.
Ponieważ patrzę na moje dzieci, jak rosną i jak one różne te prawdy duchowe przeżywają i tak wiem, że no, to jest czas, że kiedy już się ma te 11 czy tam więcej lat, to naprawdę człowiek już jest w stanie zrozumieć te prawdy biblijne. Mhm. Tak szczerze.
No, ciekawe jest to, że jak słucham tych historii osób, które wychowały się w katolicyzmie, to zwykle one mają tak, że znajomość prawd bożych prowadzi ich do takiego uspokojenia wewnętrznego. Mają poczucie właśnie, że są dobrymi ludźmi, skoro wypełniają przykazania. Natomiast no, u ciebie jest to inaczej, bo znajomość tych prawd raczej ci pokazywała, że ty nie jesteś doskonała. Także miałaś takie rzeczywiście podejście takie, jak mówi Biblia o człowieku, że tak naprawdę te przykazania są wyrzutem sumienia dla człowieka, że człowiek nie dostaje do tych norm bożych. Ale wróćmy jeszcze do twojej drogi, no później dorastanie, młodość. Czy to była taka prosta kontynuacja właśnie twojego takiego dziecięcego zaufania Jezusowi?
Myślę, że w pewnym sensie prosta, a w pewnym sensie to ja już tak no niekoniecznie trzymałam się tych wszystkich norm jak takie młodsze dziecko. Mhm. Tutaj warto przejść do takiego okresu, kiedy już byłam tam powiedzmy w Lublinie, czyli miałam te 19-20 lat. Wyprowadziłam się z domu i...
A dlaczego prowadziłaś się?
Na studia.
Aha, przyjechałaś do Lublina. Tak. No.
I zaczęłam właśnie do Lublina chodzić do tego zboru adwentystów i jako takie dziecko, które rzeczywiście tak się, dziecko już dorosła osoba, utożsamiało, że tu właśnie jestem adwentystką, nawet tak myślałam, że tutaj to ja już teraz tak się zadeklaruję, wezmę u nich chrzest i żeby tak było wszystko tak, na tip-top. I myślę, że tak chciałam, ale się tak zderzyłam się z taką rzeczywistością, która mnie tak jakoś mocno zaniepokoiła. Ja się poczułam tak dziwnie, ponieważ miałam właśnie z tego małego zboru naszego wiejskiego takie myślenie ogólnie o adwentystach, takie bardzo dobre, że są bardzo porządni, że właśnie tak to, co mówią, to żyją tymi normami. I ja myślałam, że właśnie tutaj jak przyjadę do Lublina i spotkam się z nimi, spotkam się z młodzieżą, to my tu po prostu będziemy wszyscy te normy mieć wysoko postawione. A się właśnie zauważyłam, że jest inaczej i to było dla mnie takie przykre, ponieważ ja się nie odnalazłam u nich. Tutaj się rozczarowałam, jeżeli chodzi o takie, właśnie o to środowisko młodzieży, bo jeżeli chodzi o tych dorosłych, to nawet ich za bardzo nie poznałam i powiedzmy nauczania dalej mieli takie, że powiedzmy mnie poruszały, ja tam się wzruszałam słysząc piosenki czy tam tymi nauczaniami, ale później były te takie spotkania młodzieży i pamiętam, że ja to tak właśnie miałam te jakieś tam normy, że wiadomo, że trzeba się skromnie ubrać, że nie ma jakichś takich powiedzmy flirtujących kontaktów z płcią przeciwną, że tutaj trzeba mówić o jakichś takich porządnych, wartościowych rzeczach, a nie o takich jakichś światowych. No a właśnie tam to było coś, co mnie tak właśnie sprowadziło jakoś tak na ziemię, że te dziewczyny tutaj pięknie śpiewały, jeżeli chodzi właśnie o te spotkania i tak się udzielały i w ogóle, ale właśnie kiedy się skończył ten czas taki oficjalny, to właśnie...
Nieoficjalnie były sobą.
Nie były sobą i naprawdę one się jak dziewczyny ze świata zachowywały. Także mnie to bardzo raziło i ja jak im powiedzmy za którymś tam razem powiedziałam, że ja już tam nie będę przychodzić. Że po prostu to jest dla mnie taka obłuda, że ja po prostu nie mogę w tym środowisku być. I po prostu mi to bardzo jakoś tak przeszkadzało. No i wtedy zaczęłam właśnie porzucając adwentyzm, wyobraź sobie, zaczęłam sobie myśleć o tym, że chyba nie ma nic innego lepszego. No bo znałam właśnie ten katolicyzm, co wiadomo, że nie jest religią chrześcijańską. Wiedziałam o tym już praktycznie od dziecka wszystko.
A dlaczego? Jeszcze tak właśnie, nie, tutaj... jakie były główne te założenia, co do których byłaś pewna, że katolicyzm nie jest wyjściem?
Ponieważ wiedziałam, że mają taki bałwochwalczy stosunek do Marii, do właśnie tych świętych, że wiadomo, zmienili przykazania, że tutaj jest, no, dużo takich rzeczy można by wymieniać. Nie podobało mi się praktycznie nic. Ta cała msza mi się nie podobała. Ta transubstancjacja cała, że no po prostu, że ksiądz ma, wiecie, tutaj...
władzę nad Bogiem.
Tak, że może go sprowadzić pod postacią tego opłatka na ziemię i no to wszystko, powiedzmy, było mi wytłumaczone od dziecka, także ja wiedziałam, że w katolicyzmie nie znajdę prawdziwej, czystej wiary, takiej
tak zgodnej z Biblią, Bóg,
tak? Tylko są te wszystkie dodatki. To samo, a nawet jeszcze gorzej, powiedzmy, myślałam o świadkach, jako dziwaków traktowałam tych, no, tych zielonych, jak to się tak mówi, więc mówię, no to koniec, nie ma nic, nie? Także odchodząc od adwentyzmu, to zaczęłam de facto też odchodzić od Boga. Pamiętam jak dzisiaj, że miałam taki moment, że myślę, że to chyba jest jednak już coś nie tak jest tutaj w ogóle tak z Biblią, z Bogiem, z ludźmi, że takie, miałam takie myśli, że zacznę sobie po prostu żyć już bez tego bagażu, takich obciążeń moralnych, właśnie takich wymagań, jakoś tak po swojemu, nie?
No i jakie miałaś w związku z tym te swoje nowe cele, nowe plany?
No, takie typowe chyba dla dziecka, które wychodzi ze wsi, żeby właśnie znaleźć pracę, nauczyć się tam na studiach jakiegoś zawodu, żeby sobie radzić, żeby się utrzymać w tym Lublinie, też żeby w miarę możliwości pomagać mamie. Mama nie miała wtedy pracy, więc też wiem, że potrzebowała wsparcia, więc takie typowe jakieś finansowe, powiedzmy, cele.
A osobiste?
Osobiste też się zaczęły pojawiać. To, co mówiłam wcześniej, że właśnie adwentyzm to mnie nauczył jakiejś takiej, takiego uważania na te relacje damsko-męskie, że to nie jest ten czas, że trzeba uważać i nie
angażować się.
Nie angażować się. No to właśnie w tym momencie zaczęłam sobie myśleć, że trzeba by pomyśleć, czy tu nie znaleźć jakiegoś chłopaka, czy z jakiejś tej drugiej połówki, nie? Ułożyć sobie życie. Przecież byłam młodą dziewczyną i wiadomo, też chciałam wyjść za mąż, mieć dzieci. Także jakieś takie cele. No, takie typowe.
No, ale pomimo tego, że tutaj gdzieś miałaś to swoje zwątpienie takie duchowe, czy to rzeczywiście adwentyzm daje to, czego potrzebujesz, no to mimo wszystko znalazłaś drogę do Jezusa po raz drugi, no bo tutaj to w dzieciństwie pierwsze zawołanie, a teraz no jesteś chrześcijanką biblijną, czyli opowiedz o tym przeskoku, jak to się stało, że gdzieś te takie potrzeby duchowe się mimo wszystko odezwały.
No, ja jestem przekonana, że to po prostu Bóg mnie znalazł. Że Bóg widział, że ja odchodzę, że widział, w jakie, nie wiem, maliny się chcę wejść i po prostu posłał, żeby mnie ratować, właśnie cudownych ludzi, których ja uważam, śmiało mogę nazwać aniołami, ponieważ wyobraź sobie, Gosiu, że to była taka sytuacja, że mieszkam sobie na stacji i nic tego, nic owego wprowadza się tam Tatiana. Ja jestem już na tym etapie takiego właśnie, że zostawiłam te Biblię, nie modlę się, żyję jakimiś tam takimi, no tutaj studia, tutaj chłopak, zakochałam się, tutaj myślę, co będzie dalej tak właśnie po światowemu, a tu wprowadza się Tatiana.
Która jest biblijną chrześcijanką, z którą teraz żyjemy w kościele.
Tak, i ona zaczyna mi właśnie mówić znowu o Bogu i właśnie Tatiana zaczyna temat biblijny. Po prostu zauważyła u mnie Biblię i zaczynamy rozmawiać na jakiś temat, już nie pamiętam, ale właśnie odżyły we mnie takie myśli, że no, trzeba czytać Biblię, trzeba coś wiedzieć na jakiś ten temat. Pamiętam, że Tatiana bardzo dużo mi zadawała różnych pytań, a ja starałam się jej udowodnić, że ona nie ma racji. Mhm. Ponieważ to trochę się kłóciło to, co ona mówiła z tym, czego ja byłam nauczona, na przykład jeżeli chodzi o czy nieutracalność zbawienia, czy to, że właśnie można być w ogóle zbawionym, nie u adwentystów.
Właśnie aha, to tutaj jest podobnie jak z katolicyzmem, bo katolicyzm też uważa, że poza kościołem katolickim nie ma zbawienia, tak. To adwentyści tak samo.
Adwentyści głoszą to samo rzeczywiście, więc ja próbowałam jej udowodnić, że tutaj trzeba właśnie świętować tę sobotę i w ogóle to było naprawdę takie dziwne z jednej strony, ponieważ ja już nie byłam adwentystką, ale z całej siły starałam się jakby udowodnić, że ona nie ma racji i broniłam tego stanowiska adwentystycznego. Ale w pewnym momencie Tania mi powiedziała jedną rzecz, która uważam, że była no, czymś kluczowym, jeżeli chodzi o te nasze rozmowy. Ponieważ tak jak mówiłam, starałam się udowodnić te prawdy, biorąc pod uwagę te różne adwentystyczne tłumaczenia, ale posiłkowałam się, wiecie, takimi broszurami, książkami Ellen White i w ogóle tak miałam tam dużo tego jeszcze w zapasie. A Tatiana powiedziała coś, co ja do dzisiaj pamiętam, jestem jej za to bardzo wdzięczna. Ona powiedziała, odłóż te wszystkie książki, bo to napisali ludzie. Rozmawiaj ze mną tylko na argumenty, które są w Biblii. Aha. A ja sobie pomyślałam, no tak, ona ma rację. I właśnie odłożyłam to i zaczęłam właśnie czytać Biblię, jakby jeszcze raz pod tym kątem, co Biblia mówi. I to na pewno zrobiło na mnie niesamowite wrażenie. I właśnie drugą osobą, którą też uważam, że też Bóg postawił na mojej drodze i no fantastycznie właśnie się tak fantastycznie Radek wypełnił swoją tą funkcję chrześcijanina, ponieważ kiedy mnie spotykał na placyku zabaw, bo tam byłam opiekunką i zajmowałam się dzieckiem, a w tym czasie Radek też jakby ze swoim starszym synem przychodził na ten sam placyk zabaw, więc już się znaliśmy trochę i on też pytał, co tam u mnie, zadawał mi jakieś pytania i właśnie też mi zadawał pytania takie konkretne, że też one, nie wiem, ruszały mój mózg, że ja musiałam pomyśleć nad odpowiedzią. I do dzisiaj też pamiętam sytuację, kiedy mi tłumaczył zbawienie, że jest darem i takim darem, którego ja po prostu już nie mogę go stracić. I to właśnie Radek mi pięknie to wytłumaczył, że jeżeli Bóg mnie kocha i ja to biorę od Niego i On mi to daje, to przecież nie może mi później tego zabrać. Więc ta nieutracalność zbawienia w końcu tak do mnie, no tak zrozumiałam ją w pełni. Także tak mówię, Bóg się odezwał, walczył o mnie i mówię, dzięki temu, że spotkałam właśnie te osoby, jeszcze raz zaczęłam czytać Biblię, zaczęłam o tym myśleć i tak układać sobie w głowie to wszystko. I naprawdę dziękuję Bogu, bo jestem przekonana, że gdyby nie to, że Tatiana się pojawiła wtedy na stacji, że właśnie Radek mnie tam na tym placyku zabaw zagadywał i zadawał takie pytania, że ja później siedziałam w pokoju i myślałam, wiedziałam, że tam za dzień czy dwa znowu pójdę na ten placyk i on mnie zapyta.
Miałaś swoje lekcje biblijne, już tak. Nie przy stole, tylko w piaskownicy.
Tak, także naprawdę to było no, taka niesamowita dla mnie, taka intelektualna jakaś taka potyczka. No i w tym wszystkim się kształtowało to, że właśnie wróciłam znowu do czytania Biblii. Jestem przekonana, że właśnie to, że zaczęłam znowu czytać Biblię, to zrobiło swoje, że w końcu właśnie jakby zrozumiałam to wszystko.
No to powiedz, kiedy nastąpił ten moment, kiedy już właśnie zaskoczyłaś i oddałaś swoje życie Jezusowi już w tej dorosłości swojej.
No tak, to było dokładnie pod koniec marca w 2003 roku, czyli jak Tania wprowadziła się w styczniu, trwało to dokładnie 3 miesiące tych naszych takich rozmów i tej takiej no, walki Boga o mnie, tak to widzę. Pamiętam, że właśnie ukorzyłam się przed Bogiem, poprosiłam też Tanię, żeby była ze mną przy tej modlitwie. Poprosiłam Boga, żeby był moim Panem i Zbawicielem i ja to już zrobiłam z pełną świadomością tego wszystkiego, jak to jest, bo już wiedziałam, że nie tylko, że Jezus będzie moim Zbawicielem, ale że teraz będzie moim Panem, więc moje życie będzie wymagało zmian, będzie wymagało tego, żeby je podporządkować woli Bożej. A tego jeszcze nie pamiętam, znaczy tego nie rozumiałam właśnie przy tej modlitwie, co rozmawiałyśmy wcześniej, nie jako dziecko.
Tak.
Nie? Wtedy to tylko takie dziecięce, Boże ratuj, nie chcę być potępiona, chcę być w niebie. A teraz w pełni zrozumiałam to nawrócenie, że po prostu odwracam się całkowicie od tego życia, zwracam się ku całkiem innym normom. I teraz Boże Tobie chcę służyć jak najlepiej mogę.
Mhm. To jeszcze zanim opowiesz o tym właśnie, jak to Twoje życie się toczyło, to z czym się wiązało to podporządkowanie się na nowo Jezusowi, uznanie Go za swojego Pana, to jeszcze tak sobie pomyślałam, zobacz, jakie to jest niezwykłe, że te dwie osoby, o których powiedziałaś, miały tak samo znaczenie w naszym życiu, w moim życiu. Od Radka też usłyszałam Ewangelię, nawróciłam się, a Tatiana była znowu pierwszym takim owocem, no właśnie naszego nawrócenia, że już gdy ja wyszłam za mąż, to właśnie Tatiana u nas zamieszkała i tak dalej. I potem Tatiana poszła dalej głosić Ewangelię. Także no takie niesamowite, jak to te nasze ścieżki się plotą. No ale właśnie powiedz jeszcze te skutki, no co dalej w tym twoim życiu? Co to za sobą pociągnęło, że postanowiłaś na serio potraktować wolę Jezusa w swoim życiu?
Tak. Jeżeli uznałam, że Jezus jest Panem mojego życia, więc może ode mnie oczekiwać no, wszystkiego. Muszę Mu podporządkować swoje życie i to się wiązało na przykład z tym, że te moje cele, o których tu wcześniej rozmawiałyśmy, musiałam zweryfikować, czy one są rzeczywiście po Bożemu. To gdy zrozumiałam, że teraz moim takim obowiązkiem jest podporządkować swoje życie i swoje cele właśnie woli Boga, to jednym ze skutków było to, że zrezygnowałam z tej znajomości z tym chłopakiem, ponieważ tak jak w Biblii jest napisane, żeby nie chodzić w tym obcym jarzmie z niewierzącym, to między innymi właśnie to był też taki moment no, prostowania tych moich ścieżek zgodnie ze ścieżkami Bożymi. To była taka sytuacja trochę smutna, i na pewno kosztowała mnie takich emocji wiele, no bo tak jak Ci już wcześniej mówiłam, to był powiedzmy dopiero początek takiego jakiegoś mojego zaangażowania się w te relacje. Ale wiedziałam, że to muszę zrobić, że Bóg na pewno da mi, pobłogosławi tę decyzję, ponieważ ona jest po Jego myśli. No i rzeczywiście tak się stało, ponieważ tutaj Bóg wspaniale mi pobłogosławił, bo za jakiś czas mój obecny mąż Maciek się mną zainteresował i uważam, że to była właśnie ta taka nagroda Boga za to, że ja zrezygnowałam z tej relacji takiej światowej, z tym niewierzącym mężczyzną, a właśnie postanowiłam właśnie tak czekać. Jestem z tego no, też szczęśliwa.
No, super. Tutaj też nasze historie są bardzo podobne, bo ja też po nawróceniu znalazłam swojego męża i również zrezygnowałam z jakiejś znajomości. Także niesamowite jest, jak z różnych stron przychodzimy, a jednak Bóg te drogi tak fajnie prostuje. Amelko, powiedz mi jeszcze na koniec kilka takich pytań dodatkowych. Po pierwsze, mówiłyśmy o tym, że no, adwentyści w pewnym sensie są podobni do katolików, że też jakby roszczą sobie prawo do tego, że zbawienie jest tylko w tej organizacji. Ale czym jeszcze różnią się adwentyści już teraz od biblijnych chrześcijan, tak jak poznałaś chrześcijaństwo?
Taka podstawowa różnica to jest poleganie właśnie na człowieku, ponieważ oni też mocno swoje te prawdy, w które wierzą, biorą z objawień Ellen White i naprawdę jakby nauczania czy jakieś takie te właśnie te szkoły biblijne, to wszystko podporządkowują pod te pozycje, pod te książki, które napisała Ellen White. I tam tak, przewijają się wersety biblijne, ale te jej tłumaczenia są jakby ponad to, co wynika z Biblii. Także tutaj to jest taka główna jakaś taka rzecz, że za bardzo właśnie się na tym skupiają i temu wagę taką dają, często wręcz większą niż właśnie pismu. Ja to tak odbieram, ponieważ mówię, ja usłyszałam u nich Ewangelię, ale też usłyszałam, że żeby być zbawionym, to właśnie muszę u nich być w organizacji, muszę u nich przyjąć chrzest, muszę przestrzegać soboty, przestrzegać tych takich dietetycznych
wytycznych
i dopiero kiedy to będę przestrzegać, to może będę zbawiona. Także oni nie uczą tego, że jesteś zbawiona już, tylko że musisz w tym wytrwać i może będziesz. Także.
Czyli ten dar jest taki warunkowy, że on jeszcze ma jakieś obwarowania swoje. To jeszcze chciałam wrócić do tego, co mówiłaś o swojej mamie, o tym, że ona dała ci jakby doświadczenie tych dwóch ścieżek, z jednej strony adwentystycznej, z drugiej no katolickiej. Jak ty teraz, no już jako mama, patrzysz na tą rolę rodzica w duchowym rozwoju dziecka? Niektórzy uważają, że dziecku trzeba całkowicie dać wolność, taką, że niech ono tam ma kontakt z kim chce, wybierze sobie, co będzie chciało. No u ciebie było trochę nietypowo, no bo mama nie jedną drogę, tylko dwie ci gdzieś tam mniej więcej pokazała. To jak ty teraz to oceniasz?
Myślę, że jeżeli rodzic jest przekonany do wartości tej swojej drogi, swojego wierzenia, to powinien na 100% się poświęcić właśnie temu i to dziecku okazać.
Dlaczego?
Że jeżeli tak ja musisz. Jestem właśnie taką osobą, która no, trochę idzie w lewo, trochę w prawo, to ten sygnał dla dzieci, który wysyłamy, jest nieczytelny i one rzeczywiście mogą się pogubić, a jeżeli będziemy im wysyłać tylko jeden sygnał, taki mocny, że właśnie to jest prawda, że w Biblii jest tylko prawda, że tak czy tak, to myślę, że dzieciom naprawdę ułatwiamy drogę odnalezienia Boga. Tak samo jak teraz jestem tą biblijną chrześcijanką i mamą, to tak kategorycznie w pewnych sytuacjach zaznaczam to stanowisko, żeby dzieci wiedziały, że to jest prawda, to jest objawiona wola Boga i właśnie dlatego tak i tak robimy, czy tak i tak żyjemy. Myślę, że taki drogowskaz musi być bardzo jasny.
Ale też, no tak jak mówiłaś, nie miałaś tego wzorca męskiego w swojej rodzinie. Jak to widzisz? Jak wpływa na właśnie obraz, jaki dziecko ma o Bogu, myślenie o Bogu, czy to ci utrudniło patrzenie na Boga jak na ojca, czy nie miało znaczenia?
Ja miałam taki czas, że miałam taką może trochę pretensję, dlaczego się urodziłam w takiej rodzinie, że nie dość, że nie mam rodzeństwa, to jeszcze właśnie tutaj jestem taką półsierotą. I tak to było takie trudne, ale później sobie to wszystko jakoś tak wytłumaczyłam i naprawdę po nawróceniu mi się ten obraz Boga tak, no tak wyrysował jako najwspanialszego tatusia, że sobie pomyślałam, że rzeczywiście całe życie tęskniłam za wspaniałym tatą, którego nie miałam i po nawróceniu mam tego wspaniałego tatę w niebie. Ja jestem właśnie taka szczęśliwa dzięki temu, bo też nie mam jakby złych wzorców z ziemi. No ale to tak tylko się mówi. Wiadomo, że to są emocje i na pewno wiele tam no, takich miałam smutnych jakichś dni w związku z tym, że właśnie tego taty nie było. Ale Bóg mnie z tego tak no dał mi odczuć tę swoją miłość na tyle, że to przestało już dawno być problemem. Także ja jestem bardzo zadowolona, bo wiem, że mam wspaniałego tatę w niebie i taki werset, który właśnie jest w 2 Koryntian i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. To córkami to jest po prostu dla mnie no, takie najwspanialsze, co w Biblii jest napisane, jeżeli chodzi o ten temat, że po prostu jestem potraktowana jako no, kobieta, córka Boga. Także to jest mój taki ulubiony werset.
No to na koniec jeszcze takie ostatnie pytanie, bo powiedziałaś o Bogu, który nas kocha, właśnie o tym takim doskonałym Ojcu. To jak byś odpowiedziała właśnie, czy ten Bóg, który jest miłością, on może powodować, że właśnie rozpadają się te więzi międzyludzkie, że tutaj ty mówiłaś o tym, że no, ze względu na Boga zrezygnowałaś z tej relacji ziemskiej, takiej no, naturalnej, mężczyzna-kobieta.
Tak. Myślę właśnie, że dlatego, że Bóg jest miłością. Ta relacja nie była zgodna z Jego wolą, bo to, co mówiłam wcześniej, nie, bo to byłoby takie to jarzmo z tym niewierzącym i na pewno by skutkowało w późniejszym etapie, poza tym jakimś tym wstępnym zakochaniem, zauroczeniem, jakimiś kłopotami, bo byśmy mieli te dwa różne światopoglądy i byśmy nie mieli tej jedności. Dlatego myślę, że właśnie dlatego, że Bóg jest miłością, to właśnie dał taką normę, żeby właśnie te relacje ukrócać, a układać sobie te relacje właśnie zgodne z Jego wolą, żeby właśnie i mąż, i żona mieli ten sam światopogląd. Ja jestem bardzo Bogu wdzięczna właśnie za Maćka, za to, że my myślimy tak samo, odczuwamy tak samo, dzieci wychowujemy w podobnym właśnie tym duchu, dlatego, że mamy te same normy. I jak sobie myślę, że gdybym właśnie się w tamtą relację dalej jakoś tak angażowała, no to byłyby schody, ponieważ no, co bym nauczyła moje dzieci? Jaki jest Bóg?
No, ja ty byś nauczyła jednego, a mąż drugiego.
A mąż właśnie drugiego, także to no właśnie nie dalibyśmy tego jednego jasnego komunikatu dzieciom i też by gdzieś długo błądziły, zanim by znalazły prawdę.
To jeszcze tylko jedna rzecz. Tutaj powiedziałaś, wrócę do tego wątku twojego pierwszego zawołania do Jezusa, że ono miało miejsce, no gdy byłaś nastolatką, chyba tam 11 lat miałaś. Czy teraz myślisz, że jest jakaś taka właśnie wytyczna wiekowa, kiedy człowiek może się nawrócić? Czy jak długo trzeba czekać, żeby rzeczywiście zrozumieć Boże przesłanie?
No, myślę, że Boże przesłanie jest tak proste, że właśnie dzieci spokojnie mogą je zrozumieć. Kłopot jest później z tym, żeby tak życie podporządkować pod to przesłanie.
Czyli żeby traktować Jezusa jako Pana, nie tylko
żeby
Zbawiciela.
Żeby traktować jako Pana. Mhm. Tak moja właśnie historia o tym właśnie mówi, że ja rzeczywiście dość wcześnie to zrozumiałam i to nie było kłopotem, ale żeby swoje życie nagiąć i uczynić Jezusa właśnie Panem swojego życia, to później trzeba mieć już jednak trochę większą świadomość i z czym to wszystko się właśnie wiąże, to, że oddaję życie Jezusowi. Bo to nie może być tylko pusta deklaracja. Naprawdę to trzeba potraktować poważnie.
Czyli dar otrzymujemy od Jezusa rzeczywiście za darmo, raz na zawsze, ale później Jezus nie chce niczego mniej poza całym naszym życiem. Także to jest, niektórzy mówią, że zbawienie jest zbyt taką prostą rzeczą, że to no, bierzesz od Jezusa i żyjesz, możesz żyć jak chcesz, bo już masz miejsce w niebie. A jednak właśnie ten element, o którym mówisz, to, że po tym widać, że człowiek jeszcze dokładnie nie rozumie, że Jezus nie tylko jest Zbawicielem, ale i Panem.
Dlatego tutaj też myślę, Gosiu, no ty też wiesz, bo masz dzieci, nie? Właśnie tak one dość wcześnie nam deklarują, tak, że już są wierzące. A ja mówię, poczekajmy, zobaczmy na owoce. Tak. Że kiedy widać, że twoje życie się zmienia, kiedy masz to serduszko takie właśnie miękkie, takie na te prawdy Boże, na głos Boga, wtedy to będzie widać, że rzeczywiście jesteś nawrócona, a nie tylko, że rzeczywiście to rozumiesz.
Tak, czyli wiesz. To przejście od wiedzy tak, do wiary, to jednak jest krok. Amelko, bardzo ci dziękuję. Po prostu taka wielowątkowa, fajna historia. Ale no, dla mnie chyba takie najpiękniejsze jest zarówno to, że Bóg tak upomina się o swoje dzieci, nie? Że tak chce koniecznie, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, żeby wrócili do relacji z Nim. To jest jedno. A drugie to właśnie to, o czym mówiłaś, takie wypełnianie braków, nie? Że wielu z nas myśli o swoim życiu, że no i ciągle czegoś mi brak. A jednak w Jezusie rzeczywiście niczego nie brak. O każdym aspekcie życia Bóg pamięta. Także bardzo ci dziękuję. Państwu również. Dobrze. I do widzenia.
Do widzenia. Kto jest twoim Zbawicielem? Kto pasterzem twoim jest? Powiedz proszę, czy nie Chrystus, który ciągle kocha cię? Jezus dla mnie żył, Jezus dla mnie żył. Jezus za mnie zmarł, Jezus za mnie zmarł. Jezus swoją krwią, Jezus swoją krwią, żywot wieczny mi dał.